Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień w naszym studiu, choć tylko i wyłącznie głosem. Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Krakowiensis i Festiwalu Opera Rara, a także Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Słuchaj, sam siebie trochę wywołałeś do tablicy. Pierwsze pytanie, jakie chciałem ci zadać, to jak to jest być influencerem? Ja nigdy nie doświadczyłem tego uczucia.
Nie wiem, czy to nie jest za mocne słowo w moim przypadku, ale wiesz, no, wydaje mi się, że czasami po prostu jest jakaś energia wokół, wśród nas wszystkich, o której dobrze wiemy i jak to bywa w naszej kulturze, trudno znaleźć kogoś, kto tę energię jakoś tam uwolni, w sensie po prostu powie wprost o problemach, które nas wszystkich nurtują i no, a jak już powie, to się okazuje, że nagle przypadkiem zostaje kimś w rodzaju influencera. No ale to jest jakoś tam naturalna sprawa.
Słuchaj, rzeczywiście nie każdy ma odwagę, żeby wypowiedzieć na głos pewne prawdy, które wydaje mi się dotyczą nie tylko środowiska, w tym przypadku osobliwie muzycznego, ale właściwie całego społeczeństwa. Myślisz, że to wynika z jakiegoś takiego po prostu przyzwolenia na to, że skoro jest jak jest, to może lepiej to zostawić w świętym spokoju i nie ruszać? Czy to wynika na przykład z obawy o to, że kiedy się wygłosi jakąś krytyczną opinię, to można nie być wziętym pod uwagę przy różnego typu kwestiach finansowych, politycznych, etc., etc.?
No wiesz, no na pewno mówienie o problemach nie jest takie proste. Powiedziałbym, że to jest wszystko jakoś tam funkcja wykształcenia, ale wykształcenia rozumianego jako rodzaj, powiedziałbym, dyscypliny myślenia, takiej dyscypliny intelektualnej. Chodzi o to, że na świecie się bardzo wiele rzeczy dzieje i jakby sposób myślenia, moim zdaniem, należy od czasu do czasu jakby czyścić. To znaczy trzeba tak jakby sobie robić coś w rodzaju remanentu tego wszystkiego, co robimy, jak robimy, tego wszystkiego, co nas otacza, jakby egzaminować to wszystko pod kątem tego, co jest wartościowe, co daje rozwój i tak dalej. To znaczy oczywiście, no tak jak mówię, jest to o tyle trudne, że na przykład nie wszyscy chcą rozwoju. W sensie, no, dla ludzi generalnie jest oczywiste, że chcemy żyć w coraz lepszym i piękniejszym świecie, no ale są tacy, którzy wcale nie chcą, którzy wolą żyć z dnia na dzień i panicznie boją się również zmian pozytywnych.
Słuchaj, a może to wynika z tego, że jeżeli coś w pewnym cudzysłowie oczywiście działa, to znaczy po prostu się kręci, jest stabilne, myślę, że to stabilność może być tutaj kluczowa, to nie warto wsadzać kij w mrowisko w takim przypadku, bo jeszcze może ci się grunt usunąć spod nóg.
Nie, no wiesz, to jest kwestia jakiejś odpowiedzialności, kwestia po prostu też ambicji i zwyczajnie no, jakby wykształcenia. To znaczy chodzi o to, że jakby ludzie mają zwyczaj nie buntować się przeciwko rzeczywistości, którą znają, którą przeciwko rzeczywistości zastanej,
tak.
bo nie znają rzeczywistości lepszej, to znaczy no po prostu nie znają rzeczywistości lepszej być może fajnie jest czasami próbować tą lepszą rzeczywistość proponować, bo nie mówię oczywiście o wdrażaniu jej na siłę, ale można ją proponować, chociaż no wiemy że czasami tak jest, że są rzeczy, które no trzeba jakby na siłę wdrożyć, bo inaczej na przykład możemy utonąć, w sensie, że no, jeśli ktoś, nie wiem, jest świadomy, że jest dziura w okręcie, no to nie może udawać, że jest wszystko w porządku, tylko musi reagować. No czasami takie miękkie sprawy, pozornie mało istotne, mają w moim pojęciu właśnie jakby rozmiar, czy mają wagę dziury w okręcie.
Zaraz do tej dziury dojdziemy, natomiast powiedziałeś o tym, że czasem pewnie trzeba, należy na siłę. No i właściwie chyba cały świat jest tak skonstruowany, że jednak są zakazy, nakazy, obowiązek edukacji, jaka by ona nie była, nakaz od niedawna wprawdzie, ale wciąż zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych, myślę oczywiście o kierowcach, i to rzecz jasna działa po prostu w ten sposób, że być może czasem trzeba rzeczywiście coś zradykalizować w taki sposób, żeby zabronić albo nakazać, tylko i wyłącznie po to, żeby dla wspólnoty to działało po prostu w lepszy sposób.
No tak, no, w rezultacie wskazałeś edukację jako dobry, to jest dobry przykład, no po prostu edukacja, no już nie chcę mówić o takich rzeczach jak szczepienia czy coś, ale
oczywiście.
edukacja to jest tak naprawdę no po prostu najważniejsza rzecz ze wszystkiego i absolutnie ze wszystkiego i no możemy odpuszczać, możemy odpuszczać, ale to doprowadzi do jakiegoś tam barbarzyństwa. W związku z tym no, w sprawach ważnych no, powinniśmy przynajmniej dyskutować i jakby próbować no, po prostu zmieniać świat, bo jesteśmy jako ludzkość już na tyle daleko, w sensie jesteśmy na tyle wykształceni i świadomi pewnych rzeczy, że no jest jakaś tam szansa, żeby przynajmniej przytłumić możliwości wszelkiego rodzaju cyników.
Powiedziałeś, że jesteśmy świadomi, ale wydaje mi się, że niestety może to nie do końca być prawdą. Powodem dla naszej rozmowy jest stwierdzenie, ja pozwolę sobie przytoczyć tylko i wyłącznie twój cytat z Platona: w swej głupocie doszli do przekonania, że jedynym kryterium oceny muzyki jest przyjemność, jaką może dawać. I to był punkt wyjścia do twojego swoistego manifestu, który jasno stanowi o tym, że kiedy poruszamy się w sferze środków publicznych, czy w ogóle misji publicznej, to narzuca to na nas bardzo konkretną, dużą odpowiedzialność. I zestawiasz to jednocześnie z sytuacją, w której ta odpowiedzialność wydaje się rozmywać na różnych płaszczyznach, czy to organizacji wydarzeń, które są, powiedzmy sobie wprost, miękkie, łatwe i przyjemne, czy też w ogóle w skali działalności tego, co jest wspierane z publicznych środków. Czy uważasz, że rzeczywiście to jest tak, że powinniśmy być niezwykle radykalni, jeżeli chodzi o korzystanie z tego wspólnego dobra?
Wiesz, ja jestem bardzo głęboko przekonany, że publiczne pieniądze to jest rodzaj bardzo ważnego instrumentu i to jest rodzaj bardzo wspaniałego przywileju. I wiesz, i jakby no, jeśli, no dla zobrazowania tego, co chcę powiedzieć, nie, przejdźmy do jakby innej sfery, nie sztuki, nie muzyki, nie spraw artystycznych, tylko wiesz, publiczne pieniądze, na przykład teraz zbliżają się wybory, w związku z tym w całym kraju są różne inwestycje po to, żeby wyborcy widzieli, jak tam samorządy pięknie działają. I wiesz, w całym kraju jest coś takiego, jedziesz przez jakąś małą miejscowość albo przez wieś i widzisz nagle jakiś żałosny skwerek, na którym stoją dwie ławki, jakaś tam siłownia zewnętrzna i tak dalej. I wiesz, chodzi o to, że te rzeczy są budowane w miejscach najgorszych, jakie sobie można wyobrazić, przy najbardziej ruchliwych ulicach, gdzie po prostu jest nieprzyjemnie, gdzie śmierdzi i gdzie po prostu to są najsmutniejsze miejsca na świecie. Ale one są za publiczne pieniądze budowane nie po to, żeby tym ludziom, którzy siedzą na tych ławkach, było przyjemnie, żeby ludzie mogli z przyjemnością ćwiczyć na przykład na tych urządzeniach do gimnastyki. Tylko one są budowane po to, żeby wszyscy widzieli, jak władze pięknie zbudowały ławeczkę. I to jest bardzo, bardzo smutne. To znaczy, to jest właśnie ten jakiś rodzaj cynizmu, przeciwko któremu chyba powinniśmy jakoś tam reagować. To znaczy, no, ja jestem za tym, żeby ludzie sobie siedzieli wygodnie na ławce i żeby była kultura fizyczna, ale jaki to ma sens, jeżeli obok jeżdżą tiry i jest wielki ruch? To jest coś okropnego. To znaczy, to są rzeczy, które są haniebne. To znaczy, oczywiście może to śmiesznie trochę brzmi, że nagle się czepiam ławek w miejscach publicznych, ale to jest jakaś choroba i wydaje mi się, że po prostu wystarczy zrobić tę samą rzecz, ale w sposób, za te same pieniądze, ale w sposób sensowny i wtedy nagle będziemy wszyscy żyli we wspaniałym, fajnym, wygodnym świecie. I to jest tylko tyle. To znaczy, wydaje się, że za pomocą drobnych korekt, za pomocą rozsądnych ruchów, te same pieniądze można wydać w sposób taki, że one dadzą 10-krotnie silniejszy pozytywny efekt.
Słuchaj, odniosę się bezpośrednio do Facebooka, dlatego że ten manifest, który oczywiście dotyczy działalności artystycznej czy pewnej odpowiedzialności za artystyczną działalność, która rzecz jasna wywiera wpływ na społeczeństwo, zdobył prawie 450 reakcji. Udostępniony został 430 razy, to znaczy, że spośród tych prawie 450 osób pewnie te 430 w jakiś sposób zgodziło się z tobą, ale to wcale nie jest tak, że on został jednoznacznie dobrze przyjęty. Być może kwestia jest to dość ostrego, takiego powiedziałbym bezpośredniego wyrażenia przez ciebie poglądów, a być może dlatego, że są tacy, którzy uważają, że gala 100 tenorów i granie muzyki filmowej z publicznych pieniędzy nie jest niczym zdrożnym.
Wiesz, rzeczywiście jest tak, że można czasami zjeść coś niezdrowego, coś głupiego. Każdy tam czasami gdzieś na mieście zahaczy jakieś śmieszne fast food i tak dalej. Nie ma sprawy. Ja też lubię nieraz i tak dalej. No ale no, po prostu to jest kwestia lepszego świata. Po prostu jeżeli masz godzinę czasu, to możesz przez tą godzinę czytać fajną książkę albo no jakiś chłam. I jeżeli robisz coś fajnego, to wtedy tworzysz lepszy świat, a jeżeli robisz coś banalnego, to tracisz czas. I to jest wszystko. A to, że ludzie mają różne zdanie na różne tematy, no, to jest normalne. Zupełnie normalne. Poza tym, No poza tym, no nie wiem, no wracam do wykształcenia. No po prostu zwyczajnie edukacja jest czymś absolutnie podstawowym i chodzi o to, żeby po prostu pokazywać ludziom rzeczy no fajne, wartościowe, wielowymiarowe, bo wtedy jest, wtedy się po prostu fajniej żyje. No jakość życia wzrasta, jeżeli właśnie myślimy na jakimś wyższym poziomie, jeśli zadajemy pytania, jeśli widzimy dużo więcej, dużo szerzej, bo to jest po prostu kwestia, no to jest kwestia dbania o to, żeby nie tracić czasu, bo świat jest bardzo, bardzo piękny, różnorodny i ekscytujący, ale jak będziemy tracić czas na rzeczy nijakie, no to przyszłym można i tak.
Słuchaj, to ja zadam jeszcze to pytanie od trochę innej strony. Mianowicie wydaje się, że jakoś tam, nie wiem jak to ująć właściwie, ambitna albo wytrawna działalność kulturalna, no po prostu wymaga tego, żeby wspierać ją z pieniędzy publicznych, bowiem bez tego zapewne by obumarła, zwiędła i już właściwie w ogóle nie byłoby co zbierać. Natomiast czy na przykład gala muzyki filmowej albo tych wspomnianych 100 tenorów, ja przepraszam, że do tego wracam, ale bardzo mnie to ujmuje, czy to nie jest tak, że tego typu inicjatywy mogłyby sobie doskonale poradzić w takich wolnorynkowych, powiedzmy, warunkach, czyli czymś, z czym właściwie kultura w takim rozumieniu, w jakim ty chciałbyś ją kreować, dostarczać, poruszać, no nie ma właściwie żadnych szans w takiej konkurencji.
Tak, no wiesz, to jest trochę trudno wszystko mówić w krótkiej rozmowie.
Oczywiście.
Ale no zawsze jest kwestia proporcji i jakości, no bo jeżeli wiesz, co innego jest robić na przykład, ponieważ przywołałeś te gale tenorów, no wiesz, no od czasu do czasu można to, coś takiego zrobić, bo to jest oczywiście rodzaj popularyzowania muzyki i tak dalej, jak się robi gdzieś na wolnym powietrzu czy coś, no to można to zrobić, bo dlaczego nie, no jeżeli ileś tam lat temu, tam nie wiem, na przykład opera wrocławska robiła takie wielkie produkcje operowe na stadionie, to wiesz, no artystycznie to oczywiście różnie bywało, no ale miało to znaczenie popularyzatorskie. Tak samo jeżeli na przykład pojawia się temat muzyki filmowej, no to muzyka filmowa jest faktem, więc jeżeli robisz duży festiwal muzyki filmowej i zapraszasz jakieś tam kluczowe nazwiska, jest to jakby starannie zrobione i jakby z rodzajem jakiegoś, nie wiem, przeglądu, czy to nazwać jakichś tam najważniejszych rzeczy, no to dlaczego nie? No tylko oczywiście no, ten temat kwestii ekonomicznych jest oczywiście zawsze do dyskusji, to znaczy no moim zdaniem czasami trzeba jechać dwutorowo, to znaczy stosować równoległe strategie. Z jednej strony, tak jak no nie wiem, robiliśmy ostatnio w ramach Opery Rary, jesienią były takie rzeczy, które łatwo zadziałały, czyli arpeggiata i żaruski. Mhm. I to łatwo jakby zadziałało, natomiast no teraz w czasie tej minionej lutowej edycji były w zasadzie same nieznane rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o tytuły. I okazało się, że to też zadziałało, ale no generalnie po prostu jest to kwestia balansu. Chodzi o to, że jeżeli robimy trochę rzeczy takich, które łatwiej idą, to powinniśmy je robić po to, żeby robić też rzeczy no, całkowicie nieznane, pozornie trudne, a które nagle zaczynają działać, jeżeli całość jest jakoś spójna i po prostu nakierowana na rozwój, na to, żeby właśnie płynąć po prostu w górę rzeki. To znaczy, no jak się płynie pod prąd, czyli w górę rzeki, no to trzeba mieć silnik, do którego się wlewa benzyna. I wtedy I to jest wszystko. To znaczy, no po prostu, nie wiem, to jest też kwestia, że ludzie nie rozumieją, że czasami trzeba robić rzeczy, które się nie opłacają, bo przecież my na co dzień robimy rzeczy, które się nie opłacają. To znaczy, mamy mieszkanie na przykład, które się przecież nie opłaca, bo mieszkanie można wynająć i mieszkać pod mostem i wtedy się będzie opłacało, no bo wtedy będzie fajnie, w sensie no. Mówił już jakieś głupstwo totalne.
Oczywiście,
ale,
że życie oczywiście, rodzinne, że to przeciągasz. Mhm.
Wiesz, życie rodzinne się nie opłaca, chodzenie na wycieczki albo wyjeżdżanie na urlop się nie opłaca, bo przecież się marnuje pieniądze, a można w tym czasie zarabiać i tak dalej. No pełno rzeczy się nie opłaca, ale to są właśnie te rzeczy, które są tak naprawdę no, treścią życia i tyle. To znaczy, no po prostu jest kwestia ambicji, a ambicje są trochę powiązane z edukacją.
Słuchaj, no nie opłaca się, ale może właśnie społecznie się opłaca, bo się okazuje, że proponując rzeczy takie, które w jakiś sposób kształtują gusty, koniec końców przyniesie nam może nie za rok, nawet na pewno nie za rok, ani nie za pewnie 5 lat, tylko w jakiejś długookresowej perspektywie po prostu lepsze społeczeństwo.
Zdecydowanie, to znaczy no sztuka taka niejednoznaczna, ona tworzy lepszy świat, ona cywilizuje, edukuje emocjonalnie. To jest coś, co jest też no po prostu jakby treścią życia, to znaczy no, już te, życie wydaje mi się musi mieć jakąś treść, w sensie, że no jest... Każdy tam jakoś tam pracuje, ale no, oprócz tego jeszcze ważne są takie rzeczy, te imponderabilia, te rzeczy jakieś takie nieuchwytne, takie bardziej, że nie wiem, nie wiadomo o co chodzi, ale jest fajnie, albo nie wiadomo o co chodzi, ale nie jest fajnie. To zależy od bardzo wielu elementów i tak. Na przykład sztuka niejednoznaczna, ona w ten sposób otwiera umysły, że pokazuje, że no nie wiem, że na przykład na obrazie olejnym, nie wiem, dom może bardzo różnie wyglądać, może być krzywy czasami, a to cały czas jest dom, bo to nie jest prawdziwy dom, tylko to jest no, po prostu owoc wyobraźni artysty i artysta zawsze mówi, że można tak, ale można też inaczej. To jest właśnie fajne. To znaczy, jakby rozwój jest możliwy albo przez uniformizację, albo poprzez czerpanie z różnorodności, najlepiej kreatywnej. I, no nie wiem, długo by o tym mówić i można oczywiście dyskutować, można się kłócić i tak dalej, no ale no tak jak gdzieś tam, no nie wiem jak to było z tym moim postem, bo ja robię tak, że piszę posta i potem nie wchodzę na Facebooka przez 3 miesiące.
Może
to,
i słusznie.
Nie wiem, co tam się dzieje, ale wiesz, no to jest trochę tak, że no, jak grasz kiepską muzykę, to nie grasz lepszej muzyki, w sensie w tym samym momencie nie grasz lepszej muzyki i wtedy po prostu twoja publiczność nie ma szans poznać rzeczy fajniejszych, bo oczywiście no wiadomo, że zawsze można mówić, co jest fajniejsze, co jest... No ale jeżeli gramy w kółko jedno i to samo, no to ewidentnie nie dajemy szansy.
Tomku, wrócę do wątku influencerstwa na koniec. Spotkałeś się z hejtem za ten manifest? Taki, który do ciebie dotarł. Bo nie wchodzisz na Facebooka, to ja rozumiem.
Tak, no nie wiem, bo nie czytam, co tam się dzieje z tym, ale znaczy no miałem bardzo, miałem, no to było dosyć zaskakujące albo nowe, że zadzwoniło do mnie dużo ludzi z gratulacjami. No. W sensie jacyś tacy ludzie też, no też tacy kreatorzy kultury, jacyś tam ludzie, którzy no, robią ważne rzeczy, oni dzwonili, że to było potrzebne.
to nie tyle nawet, czy tak samo było potrzebne, jak i powiedziałbym, mam nadzieję, otrzeźwiające w jakiś sposób. Zaprawdę nie każdy ma odwagę wypowiedzieć pewne prawdy, czy skonfrontować się z tą zastaną rzeczywistością w sposób tak bezpośredni. Tomku, dziękuję ci nie tylko za ten post, ale też za naszą rozmowę, którą pewnie moglibyśmy toczyć jeszcze i toczyć.
Ja dziękuję. Wiesz, to jest kwestia jakby zobowiązania, to znaczy ja wychodzę z założenia, że na tyle jakby dużo dostałem, że to właśnie ja powinienem czasami się jakoś tam odezwać, to znaczy no moja na przykład aktywność na Facebooku jest żadna, ale może właśnie powinniśmy jakoś tak próbować, żeby próbować działać tak, żeby ten Facebook nie był jakimś takim rynsztokiem beznadziejnym, tylko żeby tam się coś działo ważnego.
Generowało coś istotnego. Słusznie, dziękuję ci bardzo wobec tego. Jan Tomasz Adamus był gościem, nawet jeśli tylko głosem, a nie ciałem, Radia Kraków Kultura.
Jeszcze raz dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.